Chwała Bogu. Zabrzmiało mi głośno. Chwała Bogu. Cieszę się, że przyszedł ten czas. Niedziela, kiedy znowu możemy się widzieć z wieloma. Z Was widziałem się w tygodniu, ale z wieloma nie widziałem się od zeszłej niedzieli. Fajnie Was znowu zobaczyć. Jak Wam minął ten tydzień? Chciałbym się zapytać. Nie mamy czasu, żeby każdy odpowiedział, ale zadaję to pytanie, nie oczekuję odpowiedzi w głowie. Odpowiedzcie sobie, czy przeżyliśmy ten tydzień bez strachu, czy najedliśmy się w strachu, czy byliśmy w tym minionym tygodniu uchwyceni tą myślą, że mamy się nie lękać. Ja powiem szczerze, że przeżywam jeszcze to słowo, którym miałem przyjść z tego miejsca, dzielić się przed tygodniem i brzmi to ciągle w mojej duszy, że mam się nie lękać i brzmią te wspaniałe obietnice ze Słowa Bożego, że nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. I o ile jesteśmy ukryci, w pewien sposób ukryci w Chrystusie, to nie ma dla nas potępienia. I ten piękny fragment, ten werset ze Słowa Bożego z listu do Rzymian 8:15, gdzie czytamy: nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by ponownie żyć w zastraszeniu, lecz ducha usynowienia, w którym wołamy Abba, Ojcze. Będziemy dzisiaj wołać w tym duchu Abba, Ojcze. Będziemy zwracać się do Boga jako do naszego Ojca, o ile oczywiście jesteśmy w Chrystusie. Bo kiedy rozważałem tą miłość Bożą, to jest niezwykłe, że my chociaż jesteśmy stworzeni, mówiliśmy o tym, żeby nie zapominać nigdy o tym, że Bóg jest Bogiem, że On jest poza naszym poznaniem, a jednak dał Syna, abyśmy mogli Go poznać. I to czasem ciężko w ogóle uchwycić, natomiast Jezus przyszedł w ciele i objawił nam Ojca. I kiedy czytałem Słowo Boże z Ewangelii Jana, tam jest szereg mów Jezusa, kiedy On żegna się z uczniami na jakiś czas. I wypowiada bardzo ważne słowa. To jest szereg rozdziałów z Ewangelii Jana, ale w 14 rozdziale czytamy tam słowa od 15 wersetu, które brzmią: jeśli darzycie mnie miłością, będziecie wypełniać moje przykazania. Ja natomiast będę prosił Ojca i On da Wam innego opiekuna, aby był z Wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi ani nie zna. Wy go znacie, ponieważ trwa przy was i będzie w was. Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie mnie już oglądał, lecz wy mnie oglądać będziecie, bo ja żyję i wy będziecie żyli. W tym dniu wy sami poznacie, że ja jestem w moim Ojcu i wy we mnie, a ja w was. Ten, kto zna moje przykazania i wypełnia je, jest człowiekiem, który mnie kocha. Tego z kolei, który mnie kocha, miłością otoczy mój Ojciec i ja będę go kochał i objawię mu samego siebie. I od 23 wersetu jeszcze czytajmy. Jezus powiedział: jeśli ktoś mnie kocha, będzie wypełniał moje słowo i mój Ojciec otoczy go miłością. Do takiej osoby przyjdziemy i zatrzymamy się u niej. Kto mnie nie kocha, nie wypełnia moich słów, a słowo, którego słuchacie, nie jest moim słowem. Pochodzi ono od Ojca, który mnie posłał. To już wam powiedziałem, gdy przebywałem z wami. Natomiast opiekun, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam. Mój pokój daję wam. Daję wam go inaczej niż daje świat. Nie ulegajcie trwodze, nie bójcie się. Tutaj też jest to wyzwanie. Mówiliśmy, że to jedne z częstszych, najczęstsze wyzwanie Jezusa. Żebyśmy nie ulegali lękowi, żebyśmy się nie bali. Bo Bóg nas kocha. Ale w tym fragmencie też czytaliśmy, jeżeli my go kochamy, to oznacza, że przestrzegamy Jego przykazań, że wypełniamy Jego Słowo, to mamy tą obietnicę Bożej miłości. I to jest niezwykłe i zachęcam Was do tego, żebyście razem ze mną, żebyśmy się zachwycili tą miłością dzisiaj, żebyśmy po raz kolejny zatrzymali się niezależnie od tego, bo mamy bardzo różne życia, każdy z nas, niezależnie od tego, czy w minionym tygodniu przeżywaliśmy trudne chwile, czy nadal mamy jakąś walkę, czy może ktoś jest na urlopie i ma bardzo spokojny czas i może ktoś przeszedł niedawno na emeryturę i czyta sobie książki w domu i pije herbatę i się cieszy tą jesienią i tą aurą, jak jest. Niezależnie od tego, każdy z nas zachęcam, żebyśmy dzisiaj, teraz, podczas tego nabożeństwa rozmyślali o Bożej miłości, o tej niezwykłej miłości, czym ona jest, żebyśmy cieszyli się nią, żebyśmy śpiewali o niej, żebyśmy dziękowali za nią, kiedy będziemy się modlić. I teraz jeszcze zaśpiewamy na siedząco hymn ze śpiewnika Pielgrzyma Chrystus kocha nas niezmiernie. Kiedy będziemy przechodzić przez te zwrotki, wsłuchajmy się w te słowa, śpiewajmy je i myślmy, rozmyślajmy o tej niezwykłej, cudownej Bożej miłości. Tylko Jezus, tylko Bóg obdarza taką miłością.
Możliwością, taką sposobnością, aby podziękować i oddać chwałę Bogu. Boże Słowo mnie do tego obliguje, między innymi w liście do Efezjan. Czytam o tym w 3 rozdziale, 21 wersecie, że Bogu w Kościele ma być chwała. 3 rozdział, 21 werset tego fragmentu mówi o takiej ważnej prawdzie. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen. Słowo Boże mówi o tym, że Bogu ma być przynoszona, oddawana chwała, a tym bardziej w Kościele. Więc ja tutaj stoję po to, żeby oddać Bogu chwałę. I chcę wyrazić się mu wdzięczność, ale też i wierzę, że was będę mógł zachęcić, aby w naszym życiu, a tym bardziej w Kościele, była chwała do Boga. Nie może być inaczej. No byliśmy tam, głównie pojechaliśmy, żeby przywieźć kilka pian dla uczniów Asi, więc no, szukaliśmy, znaleźliśmy, przywieźliśmy i wracając już we czwartek pod Göteborgiem, samochód, który pożyczyłem, no, przestał jechać. I zatrzymaliśmy się przy autostradzie po jednej czy po dwóch próbach uruchomienia silnika. Niestety nic się nie działo. No więc kogoś tam zatrzymałem, to nas ściągnął dosyć blisko na taką stację benzynową. No i potem próby uruchamiania silnika, dzwonienia do Polski, szukania różnego rodzaju rozwiązań. Tam na miejscu, wiecie, tam trochę jest inny świat. Za scholowanie samochodu powiedzieli mi, że około 5000 euro musiałbym zapłacić. To dużo więcej niż to wszystko, co nas kosztowało, podróż i tak dalej. Okazało się, że ubezpieczenie, które ten samochód ma, to jest pełne ubezpieczenie, ale w Polsce działające, a niekoniecznie tam. W każdym razie, wiecie, no mimo tego, że jakiś to był trudny taki czas, tym bardziej, że już nam nadchodziła noc, a tam -1, -2 i samochodzie spędzić tą noc, no to niezbyt ciekawa perspektywa. Ale wiecie, no myślałem, modliłem się, ale gdzieś tam w głębi serca miałem pokój, którego trudno jest mi nawet wytłumaczyć, bo w zasadzie okoliczności, w których się znaleźliśmy, nie dawały żadnych szans, żeby czuć pokój, żeby czuć się bezpiecznie, tak? Że jakoś tak właśnie, żeby się nie bać. No, stoimy tam, no, okazuje się telefony różne i do tego właściciela tego samochodu i gdzieś tam po różnych osobach znanych tam. W zasadzie no, nic nie przyniosły, ale przyjechał człowiek, okazało się, że kierowca tira, zapytał, czy ja tam długo zamierzam wstać, bo akurat stałem w takim miejscu, gdzie on mógł zaparkować samochód, miał przymusową pauzę. Ja mówię, ja nie chciałbym tutaj długo stać, chciałbym pojechać, ale nie mam innego wyjścia, muszę stać. No to on mówi, ja cię lekko popchnę tam na dół, potem jeszcze zaciągnął gdzieś tam dookoła, żeby ten samochód uruchomić, nie udało się. W każdym razie okazało się, że to Rysiu z Nowogardu, kierowca tira, który tam gdzieś jeździ. Wiecie, i potem spędziliśmy noc u niego w samochodzie. No, kabina jest z webastem podgrzewanym, Asia spała na jego łóżku, on w swoim fotelu, ja w drugim fotelu. Wiecie, i mogłem z tym człowiekiem do godziny 4 rano rozmawiać. Ja też jestem wdzięczny Bogu, że można było, okazało się, że zna naszego wspólnego przyjaciela, pastora, żelka, komisarza z Nowogardu. A też mogę podzielić się świadectwem tego, co Bóg w moim życiu uczynił. Potem następnego dnia też nic się nie dawało zrobić, ale znowu jakieś telefony. Okazało się, że jest pewien Polak, mechanik, który w Göteborgu mieszka, Sylwek. I on też pojawił się, przyjechał, zabrał nas do siebie, zrobił kawę, herbatę i 2 godziny też z nim mogliśmy rozmawiać. Potem nas przywiózł pod samochód, blisko tam samochodu i uruchomił ten samochód. I wziął naprawdę 1/10 tego, co zapłaciłbym w serwisie, gdybym musiał ten samochód scholować i do serwisu oddać. W każdym razie no, ruszyliśmy, ale potem znowu, wiecie, zaczęły się problemy, bo po 10 kilometrach ten samochód, no ja tak sobie myślę, problem z pompą wtryskową, oto silnik wysokoprężny. Jak było jakieś obciążenie większe pod górkę, to już samochód przestawał jechać. Zawała się kontrolka, taki system EDC, odcinał w ogóle komputer, zasilanie paliwa, no i nie szło jechać. Wiecie, i zauważyliśmy coś takiego, że właśnie w tej sytuacji, bo Gdzie już drugi dzień, druga noc się zbliża, jest zimno. To akurat był ten czarny piątek. Ruch po prostu na autostradzie olbrzymi. A my jedziemy pasem awaryjnym pomiędzy barierką a dwoma pasami, gdzie szybko samochody jadą, na pierwszym biegu 5 na godzinę i nie mogę nic więcej zrobić. I wiecie, i wtedy no, modlimy się, tak? Modlimy się i prosimy, Panie Jezu, to nas ciągnie do przodu, bo poślij aniołów, żeby nas pchał, wiecie, bo górka wzniesienie nie szło w ogóle jechać. I ten samochód ruszył. I kontrolka się cały czas pisze. Jechałem 250 km z migającą kontrolką, bo bałem się zatrzymać. Mówię, jak zatrzymam, to już w ogóle nie ruszę. Asia śpiewała, a ja się modliłem. Przez 4 godziny, przed każdym wypłaniem jest jeszcze parę metrów, każdy kilometr. I dojechaliśmy do domu. Tam jeszcze ktoś z naszych znajomych zamówił nam pokój w takim hostelu, mogliśmy przenocować. I rano ruszyliśmy do Polski. Jestem świadomy tego, że to, co mówi Boże Słowo, że Bóg potrafi daleko więcej uczynić niż to, o czym ja myślę. Sobie nie potrafiłem nawet tego wyobrazić. Że, wiecie, ja naprawdę czułem, że jakiś aniołowie po prostu pchali ten samochód. No, trudno jest mi to wytłumaczyć. On wcześniej w ogóle, przez 2 dni staliśmy. A potem jechał mimo tych objawów, które były wcześniej. I kiedy się przestawaliśmy modlić, to samochód przestało jechać. Kiedy się modliliśmy, to on cały czas jechał. Bogu niech będzie chwała, to jest Jego łaska i wiesz, to On nas przyciągnął tutaj z powrotem. Bogu chwała, niech będzie Cię.
Ja słowo do tych, którzy myślą, pojedziemy do Skandynawii, przyprowadzimy 3 pieliny i nie wiecie, co jutro przyniesie. Ja myślę, że Pan Bóg pomyślał, że to nie wszystko, co macie tam uczynić. I chwała Bogu za to świadectwo. Bo wierzę, że też te rozmowy, które mieliście, miały znaczenie. I to wszystko, co się wydarzyło, jest też dla nas zbudowaniem dzisiaj i świadectwem. To nie jest pierwsze świadectwo, które słyszę o tym, że kiedy ktoś się modlił, to samochód działał. Nie wiem, jaki wpływ modlitwa ma na mechanizmy różne w samochodach. Ja też mam takie świadectwo, że kiedyś zupełnie mi samochód umarł, rozładował się, miałem chyba lampkę zapaloną, nic, zero energii. Jak wsiadłem, to nic się nie ruszyło, nic nawet nie zamigotało, ale jak się modliłem, raz zakręciłem kluczykiem, nie wiem jakim cudem, odpalił. I tak samo modliłem się, już jechałem i nie gasiłem, bo czułem, że to drugi raz może nie zadziałać. Taka jest nasza wiara, czasem niestety, ale my wierzymy, że modlitwa w niezrozumiały sposób, ale działa. To nie jest tak, że jest jakiś schemat, ale modlitwa działa. Powstańmy i zawołajmy do Boga, uwielbimy Go, poprośmy Go o prowadzenie podczas dzisiejszego nabożeństwa, a potem będziemy śpiewać pieśni, Adam będzie nas prowadził, będziemy uwielbiać Pana Boga za to, jaki jest, za wszystko dobro, które od Niego otrzymaliśmy i wierzę, że jeszcze będziemy otrzymywać. Tak, dobry Ojcze, dziękujemy Ci za Twoją miłość, dziękujemy Ci za Twoją opiekę, dziękujemy Ci za to świadectwo, które mogliśmy usłyszeć Twojego niezwykłego, nadprzyrodzonego działania, Panie. Nie wszystko pojmujemy rozumem. Za to chcę też Ciebie uwielbiać, że tam, gdzie kończy się rozum, nadal jesteś Ty. Tam są Twoje prawa, Panie. Tam jest Twoje działanie. Tam są Twoi aniołowie. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że Ty dajesz nam pokój, który przewyższa wszelki rozum, Panie. Dziękuję Ci za to, że Ty nas kochasz, bo tak mówisz nam w swoim słowie, Panie. Z bojaźnią chcę przychodzić przed Twój tron, Panie. Dzisiaj podczas tego nabożeństwa, teraz, kiedy będziemy śpiewać pieśni, chcę, Panie, zachwycać się, chcę się rozkoszować, Panie. Bojaźnią chcę się rozkoszować Twoją miłością, chcę rozmyślać o Tobie, Panie. I proszę Ciebie o to, żebyś nas poprowadził przez to nabożeństwo. Proszę Ciebie, Panie, żebyś dzisiaj w swojej łasce zechciał przemówić do mnie, żebyś zechciał przemawiać do każdego z nas, Panie. Proszę Ciebie o to, żeby to słowo, które jest dzisiaj przygotowane dla nas, żeby zbór je usłyszał, Panie. Proszę Ciebie o glebę naszego serca, żeby ona wydała należyty owoc, Panie. Bo tak bardzo się Boże, że po raz kolejny mogę z radością przyjąć dzisiaj Twoje słowo, ale po to w tygodniu różne rzeczy będą je próbowały zagłuszyć. Nie chcę tego, Panie. Chcę oddawać Tobie chwałę, nie tylko podczas niedzielnego uwielbienia, ale w każdej chwili mojego życia. Bądź uwielbiony, wywyższany Cię, Panie. Amen.
króla Uzjasza, zobaczyłem Pana. Siedział On na tronie wysokim i podniesionym, a brzeg Jego szaty wypełniał świątynię. Wokół Niego stały serafy, każdy z nich miał 6 skrzydeł. Dwoma zakrywał twarz, dwoma okrywał nogi, a na dwóch latał. I wołali do siebie nawzajem: Święty, święty, święty jest Pan zastępów. Cała ziemia jest pełna Jego chwały. Na ten potężny głos zatrzęsły się progi w posadach, a przybytek napełnił się dymem. Powiedziałem: biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, a moje oczy widziały Króla, Pana zastępów. Wtedy przyleciał do mnie jeden z serafów, w ręku trzymał rozżarzony węgielek, który szczypcami wziął z ołtarza, dotknął nim moich ust i powiedział: oto, dotknęło to Twoich warg i usunięta jest Twoja wina, Twój grzech został zakryty. Wówczas usłyszałem głos Pana, pytał: kogo poślę? Kto nam pójdzie? Odpowiedziałem: oto jestem, poślij.
Thank you. Teraz chciałbym, żebyśmy pomyśleli o kimś, kogo bardzo lubimy. Macie już kogoś takiego? Jakie uczucia nam towarzyszą? Przyjemne, miłe, bo się serce rozpływa, jak o takiej osobie pomyślimy. A teraz pomyślmy o kimś, kogo nie lubimy. Danusia nie ma takiego. Super, jesteś najszczęśliwszą kobietą na świecie. Ale gdy myślimy o kimś, kogo nie za bardzo lubimy, to takie nieprzyjemne uczucie, przykrość jakaś pojawia w nas. I właśnie stąd jest taki naturalny proces nawiązywania przyjaźni albo wzajemnego unikania się. Właśnie z tego powodu, co czujemy, patrząc, spotykając się, mając do czynienia z jakimś człowiekiem, z niektórymi jakoś nam bliżej, i z czasem coraz bliżej, i z niektórymi się trzymamy, chcemy się trzymać, chcemy mieć społeczność, a z niektórymi jakoś nam nie po drodze, omijamy się szerokim łukiem, trzymamy się z daleka. Jest tak? Bywa tak. Gdy wszakże następuje nowe narodzenie i pojawia się w nas wiara w Jezusa Chrystusa, gdy Chrystus przez wiarę zamieszkuje w nas, to prowadzi nas to do szczerego braterstwa z każdym uczniem Jezusa Chrystusa, z każdym innym prawdziwym chrześcijaninem. Te naturalne odczucia nie mają już prawa rządzić naszymi sercami. Te odruchy, że ta osoba to mnie przyciąga, a ta mnie odpycha, one w obrębie Kościoła już nie mają prawa rządzić. I dzięki temu właśnie, że przeżywamy nowe narodzenie i otrzymujemy naturę dziecka Bożego, wszyscy inni ludzie wierzący stają się naszymi najbliższymi. Możemy ich wcześniej w ogóle nie znać, ale gdy się zetkniemy, gdy się spotkamy z uczniem Jezusa, to choćbyśmy byli na krańcach świata i tam go spotkali, to jest to dla nas najbliższy człowiek, to jest ziomek, to jest ktoś, z kim się chce przebywać. Mamy to odczucie. Na ulicy tysiące ludzi chodzą, ale spotkasz wierzącego, to po prostu co za przyjemność, że spotykasz brata i siostrę. Jest to bardzo też miłe uczucie, że ten chrześcijanin, chociaż nic tobie nie zawdzięcza, ale jak cię zobaczy, to cię traktuje w wyjątkowy sposób. Traktuje cię wręcz po królewsku. Jest to bardzo budujące. Pamiętam kiedyś brat Wiktor z Litwy potrzebował kaloryfery. Tam na Litwie bardzo drogie, bo to z Polski sprowadzane. I zwrócił się do mnie, czy jakoś bym tutaj nie pomógł mu kupić te kaloryfery. I mi przyszła myśl, że mamy takiego brata w Chrystusie, który jest dyrektorem dużej firmy na całą Polskę, która handluje takimi rzeczami. Wziąłem go i pojechaliśmy do tego brata. Jak on nas go zobaczył? To brat w Chrystusie? 70% upustu, bo jesteś bratem w Chrystusie. Czy to nie jest przyjemne? Tak się cieszył Wiktor, że myślałem, że aż nie wiem. Tak się ucieszył, że został tak potraktowany na obcej ziemi przecież. Przez człowieka, którego wcześniej nie znał. Pamiętam, któregoś dnia zadzwoniła do mnie Dagmara z Kopenhagi. Taka rozradowana, roztrzęsiona, bo leciała z Gdańska do Kopenhagi. I mówi, że wchodziła do samolotu i tu nagle do niej, że proszę bardzo tutaj do kabiny pilota, że może sobie wejść. Okazało się, że brat Mateusz wyczuł, że tam gdzieś, że ona leci, że siostra w Chrystusie leci. Wziął ją do kabiny, zdjęcie zrobili. Ona taka szczęśliwa, jakby nie wiem, jakby na księżycu była i szczęśliwie wróciła. Przemiłe uczucie, bo to właśnie się dzieje z nami, gdy Chrystus zamieszkuje w naszych sercach. Braterstwo to jest piękna cecha wyróżniająca uczniów Jezusa spośród innych ludzi. Zgadzacie się z tym stwierdzeniem? Dlatego też my dzisiaj będziemy mówić o braterstwie. Już niedługo zakończymy ten nasz cykl rozważań, ale przecież mówimy o wierze, która domaga się, która potrzebuje świętego towarzystwa siedmiu cech, które są wymienione w drugim liście świętego Piotra w pierwszym rozdziale. Pamiętacie obrazek traktorka i przystawek albo robota kuchennego, który potrzebuje tego oprzyrządowania, dzięki czemu staje się fantastyczną maszyną w kuchni. Bez tego oprzyrządowania tylko kurz na nim siada i do niczego się nie nadaje. I właśnie mówimy o wierze, która bez uczynków jest martwa. Ale żeby uczynki się pojawiły, to wcześniej wiara potrzebuje narzędzi, dzięki którym te uczynki może produkować. I te narzędzia spotykamy właśnie w naszym tekście. Właśnie dlatego dołóżcie starań i połączcie swoją wiarę z prawością, prawość z poznaniem, poznanie z opanowaniem, opanowanie z wytrwałością, wytrwałość z pobożnością, pobożność z braterstwem, a braterstwo z miłością. Gdy te cechy będą waszym udziałem i to w coraz większej mierze, to nie dopuszczą one, abyście byli bezczynni i bezowocni w poznaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Komu natomiast ich brak, ten nie widzi, jest krótkowzroczny. Zapomniał też, że został oczyszczony ze swoich dawnych grzechów. Dlatego, bracia, tym bardziej zadbajcie o stałość waszego powołania i wybrania. Dbając o te cechy, nigdy się nie potkniecie, ponieważ dzięki temu zostanie wam zapewniony szeroki dostęp do wiecznego Królestwa naszego Pana i Zbawcy Jezusa Chrystusa. Więc rozmawiamy o tych siedmiu cechach, bo Słowo Boże nie tylko nam zaleca, ale wręcz nas wzywa do tego, że mamy w sposób pilny, bezzwłoczny, uważny, sumienny, ale także z poczuciem, że jest to bardzo ważna sprawa. Mamy łączyć swoją wiarę z tymi wymienionymi cechami, ponieważ Słowo Boże nie daje nam tutaj alternatywy. Dlatego chcemy się upewnić, że dobrze rozumiemy, czym są te cechy, że rozumiemy, jak je praktycznie zastosować. Szóstą cechą z tej listy jest braterstwo. Braterstwo. Greckie słowo filadelfia, które znaczy miłość braterska. Inne przekłady polskie oddają to słowo braterskie uczucia, życzliwość braterska, kochanie braci albo po prostu przyjaźń. I chciałem tutaj przy okazji powiedzieć, że ten termin filadelfia obejmuje również siostry, żeby to było oczywiste. Nowy Testament nie posługuje się taką nomenklaturą, jak to słyszymy teraz niektórzy politycy, jak mantra powtarzają, Polki i Polacy, albo Gdańszczanki i Gdańszczanie, albo pracownice i pracownicy. Wystarczy bracia, a w tym się zawierają i siostry. Bo jesteśmy jedno w Chrystusie, bo nie ma potrzeby bawienia się w te słowa. Gdy kiedyś mówiliśmy Polacy, to co my, kogo mieliśmy na myśli? Wszystkich, nie tylko facetów, ale teraz ludzie dostali hopla na punkcie tych kwestii płci i te równości i czegoś tam jeszcze i tak dalej, że teraz już trzeba mówić Polki i Polacy, trzeba mówić Gdańszczanki i Gdańszczanie, bo jak tak nie powiesz, to jest to już niepoprawne politycznie. My się trzymamy Biblii. Biblia mówi bracia, miłość braterska, braterstwo i to jest też siostrzeństwo. Widzicie, jak to niezręcznie zabrzmiało. Nawet nie potrzeba w ogóle tak kombinować. Po prostu braterstwo. Brat według słownika języka polskiego, to oprócz tego brata według ciała, według krwi, to człowiek, z którym się jest związanym przyjaźnią, bliskimi stosunkami ze względu na wspólne przeżycia, przekonania, zainteresowania, pochodzenie społeczne, narodowe i temu podobne. Człowiek, osoba, z którą jesteś sercem związany. I Biblia, ponad wszelką wątpliwość, mówi, stwierdza, że wierzący w Jezusa Chrystusa są braćmi i siostrami. Tak? Dlatego my w naszym gronie nie mówimy pan, pani, tylko mówimy siostro, bracie albo po imieniu, bo do siostry i do brata w rodzinie nie mówi się siostro Tereso, tylko mówi Teresko się mówi po prostu, Tereso, kochana Tereso. Jak to by w ogóle wyglądało? I w rodzinie chrześcijańskiej nie panujemy sobie i nie paniujemy, tylko mówimy po imieniu albo po prostu, jeżeli powiedzmy jeszcze relacje nie są na tyle zacieśnione, mówimy sobie siostro, bracie, bo jesteśmy braćmi. Teraz się zaczyna wkradać do niektórych zborów, że ludzie, którzy razem wielbią Boga, razem są we wierze, mówią do siebie pan i pani. Dla mnie to brzmi obco, ja nigdy się z tym nie pogodzę, ponieważ wiem, że chrześcijanie to są bracia i siostry w Jezusie Chrystusie. Rzymian 8:29, bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On, czyli Jezus, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. On jest najstarszy brat, On jest na przodzie, pierworodny, a my jesteśmy Jego braćmi i siostrami i wzajemnie jesteśmy rodzeństwem w Chrystusie. Ale wy teraz, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową, Efezjan 2:13. Bliscy. Mamy więź, jesteśmy sobie najbliżsi, chociaż się nie znaliśmy, chociaż na różnych krańcach świata żeśmy się wychowywali, ale połączyła nas krew Chrystusowa i jesteśmy bliscy. I dlatego też list do Rzymian 12:10 mówi: miłością braterską jedni drugich miłujcie. Taką miłością, która jest powodowana wspólną wiarą w Jezusa Chrystusa, wspólnym zakochaniem się w Chrystusie, wspólnym celem, jaki mamy, wspólnymi wartościami, jakie wyznajemy. Tym się kierujemy. To jest właśnie ta miłość, miłość braterska. I braterstwo jest swego rodzaju oczywistością wśród chrześcijan. W zasadzie nie potrzeba się do tego namawiać, nie potrzeba się do tego przekonywać, bo to gdzieś jest w tej krwi, tej nowej krwi, wiecie, tej błękitnej, która w nas zaczęła płynąć z racji tego, że należymy do Chrystusa. Mamy nowy krwioobieg taki, mamy ten stary, co tam się żyły zapychają i tak dalej, ale mamy też niebiański krwioobieg i to sprawia, że się czujemy tak blisko siebie. 1 Tesaloniczan 4:9, a o miłości braterskiej nie potrzeba wam pisać, bo jesteście sami przez Boga pouczeni, że należy się nawzajem miłować. Prawda? To się czuje. Jeśli ktoś naprawdę się narodził na nowo i spotyka drugiego narodzonego na nowo, przychodzi na nabożeństwo, gdzie są ludzie odrodzeni z Ducha Świętego, ludzie, tu nie trzeba się namawiać do miłości. To jest powietrze. I gdy chrześcijanie się wzajemnie miłują, gdy to braterstwo sobie okazują, to nie robią nic nadzwyczajnego, bo to jest oczywistość. Braterstwo w świetle Słowa Bożego ma się cechować trwałością. To jest bardzo ważna rzecz, o której dzisiaj chciałem też powiedzieć, że naturalne związki, jakie między ludźmi się pojawiają, to one czasem wynikają z jakiejś sytuacji, z okoliczności. W danym okresie mojego życia mam deficyt na takiego rodzaju ludzi i się zawiązuje jakaś relacja i zaczynam z taką osobą więcej przebywać i się przyjaźnie. Czasem niestety jakiś interes powoduje, bo on jest bogatszy, czy on jest mądrzejszy, by lepiej się uczy w szkole, to ja się do niego przytulę i tego razem z nim siedzieć w ławce, a on ma lepszą głowę do biznesu, to ja się podepnę ze swoimi słabościami, jakoś się też no, w życiu mi się łatwiej potoczy. A potem, gdy okoliczności się zmieniają, też te relacje zamierają. Nawet relacje małżeńskie, jak wiecie. Ludzie pokochają się trochę, a potem się rozkochają. I co drugie małżeństwo w Polsce ma kłopoty z utrzymaniem relacji dalszej. Wszakże jeśli chodzi o braterstwo między wierzącymi, to ma je cechować trwałość. Hebrajczyków 13:1, miłość braterska niechaj trwa. W Biblii Gdańskiej miłość braterska niech zostaje. Taka miłość jakaś ludzka, takie jakieś więzi międzyludzkie, kruchość tych więzów sprawia, że ten, kto niedawno jeszcze był blisko, odchodzi, nie zostaje. Był, ale go nie ma. Był, ale już nie chce być dłużej. Miłość braterska niech zostaje. Zostaje forever. Niech będzie, niech trwa. Niech trwa wzajemne kochanie w Nowej Biblii Gdańskiej, jest to tak oddane. Niech trwa to wzajemne kochanie. Gdy następuje czasem odejście, rozejście, może to oczywiście wynikać z różnych powodów, ale jeśli dochodzi do tego w środowisku chrześcijańskim, to może oznaczać nic innego chyba jak brak jedności duchowej, jak brak tego samego ducha, który jest w naszych sercach. I to sprawia, że się rozchodzimy. W pierwszym liście Jana 2,19 jest napisane: wyszli spośród nas, lecz nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, byliby pozostali z nami, lecz miało się okazać, że nie wszyscy są z nas. Taka jest opinia apostolska odnośnie jakichś ludzi, którzy byli w środowisku wierzących, ale potem odeszli. No jest to przykre, ale najwyraźniej nie byli z nas, napisał Jan w natchnieniu Ducha Świętego. Nawet jest w liście do Koryntian napisane, że rozdwojenia muszą nastąpić, żeby się okazało, kto jest prawdziwym chrześcijaninem. Więc my to też musimy jakoś uwzględniać, że będziemy doświadczać takich przykrości, żeśmy byli razem, a już nie jesteśmy razem. Natomiast tam, gdzie jest nowe narodzenie, gdzie Chrystus mieszka w sercu prawdziwie, to braterstwo niechaj trwa. To wzajemne kochanie braci niech trwa. I gdy mówimy dzisiaj o braterstwie, bo przecież chcemy dociec, o co chodzi, co mamy dołączyć do naszej wiary, pobożność, czym mamy uzupełniać, ostatnio mówiliśmy o pobożności, to trzeba nam wniknąć w to, zrozumieć, o co chodzi. Gdy mówimy właśnie o tym braterstwie, to dobrze jest mieć to na uwadze, że Słowo Boże oczekuje od ludzi wierzących, od ludzi, którzy należą do ludu Bożego, żeby innych wierzących traktowali w sposób szczególny, w sposób wyjątkowy. Właśnie braterstwo na tym polega, że odróżniasz braci i siostry, odróżniasz od innych ludzi niewierzących, od całego otoczenia, że ich wyróżniasz w jakiś sposób. Najdobitniejszy przykład zrobił sam Bóg w Egipcie, pamiętacie, gdy zaczął naciskać na Egipcjan, aby wypuścili Izraelitów z niewoli w Egipcie, żeby mogli pójść do ziemi obiecanej, to zaczął robić różnicę między swoim ludem a Egipcjanami. On jest, powiedziałbym, autorem robienia różnicy między ludźmi tego świata a ludem Bożym. Drugie Mojżeszowy 8,22 czytamy: ale w tym dniu wyróżnię ziemię Goszen, w której przebywa lud mój, i nie będzie tam much, abyś poznał, że ja Pan jestem pośród tej ziemi. Uczynię też różnicę między ludem moim i między ludem twoim. Jutro ukaże się ten znak. Albo 10 rozdział 22 werset drugiej Mojżeszowej. I wyciągnął Mojżesz swoją rękę ku niebu i nastała gęsta ciemność w całej ziemi egipskiej przez 3 dni. Przez 3 dni nie widział jeden drugiego i nikt nie mógł wstać z miejsca swego. Ale wszyscy synowie izraelscy mieli światło w siedzibach swoich. Prąd wyłączyli tam i tam, a tu jest dalej światło. Jak to jest w ogóle? Cud. 11,6. I powstanie wielki krzyk w całej ziemi egipskiej, jakiego przedtem nie było i potem nie będzie. Lecz na nikogo z Izraelitów nawet pies nie warknie. Ani na ludzi, ani na bydło, abyście poznali, że Pan robi różnicę między Egipcjanami a Izraelitami. Mnie to buduje, powiem wam szczerze. Mi się to podoba. Oczywiście, tam zaraz by ktoś powiedział dzisiaj według tych najnowszych trendów społecznych, że w ogóle nie wolno, to jakiś rasizm, jakiś rodzaj dyskryminacji, iż by Pana Boga zaraz oskarżyli o dyskryminowanie. Ale Bóg się tym nie przejmuje. I on zrobił taką różnicę wtedy, tam w Egipcie. On zrobił tę różnicę. I dał też takie przykazanie później synom Izraela. W 5 Mojżeszowej na przykład 23:20 czytamy: nie będziesz pożyczał na lichwiarskie odsetki twemu bratu, ani nie będziesz brał odsetek za wierzytelność pieniężną, ani za wierzytelność żywnościową, ani za cokolwiek, za co się bierze odsetki. Obcemu możesz pożyczać na lichwiarskie odsetki, ale twemu bratu nie będziesz pożyczał na lichwiarskie odsetki, aby ci błogosławił Pan Bóg twój w każdym twoim przedsięwzięciu w ziemi, do której wchodzisz, aby ją wziąć w posiadanie. Zrozumiały obraz, zrozumiała różnica? Patrzcie, to Bóg tak przykazał. W Izajasza 58:7 jest powiedziane: od swojego brata się nie odwrócisz. Nie jesteś w stanie wszystkim pomóc. Nie jesteś w stanie uratować całego świata. Nie jesteś w stanie zaspokoić potrzeby wszystkich, którzy z potrzebami się zwracają. Ale od swojego brata się nie odwrócisz, mówi Słowo Boże. Podoba mi się to. Oznajmiono ci, człowiecze, to słowo było niedawno tu czytane, Michała 6:8, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią. Tu właśnie jest ten termin, ta postawa. Okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. I gdy przechodzimy do Nowego Testamentu, to widzimy, że nasz Pan, gdy zebrał grono uczniów i zaczął ich kształtować na swój obraz, to im powiedział, Jana 13, 34, nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście moimi uczniami, że miłość wzajemną mieć będziecie. To wzajemne kochanie, to wzajemne trzymanie się razem, to wzajemne traktowanie w sposób wyjątkowy. I gdy przechodzimy dalej do nauki apostolskiej, to widzimy, że apostołowie też w tym samym duchu pouczali chrześcijan, że mają się wzajemnie szczególnie traktować. Dla przykładu mamy w 1 Tymoteusza 6:2 taką wskazówkę dla niewolników, dla sług w tamtych czasach. Czyli dzisiaj powiedzielibyśmy dla pracowników w stosunku do swoich pracodawców. Ci zaś, którzy mają panów wierzących, to mogła być z naszego punktu widzenia dzisiejszego dziwna sytuacja. Wierzący pan, właściciel i ma niewolników, oni są też wierzący. Jak to w ogóle pogodzić? W naszych czasach to trzeba by było zaraz tutaj walkę o równouprawnienie i tak dalej, o zniesienie tych różnic klasowych. Absolutnie nie może tak być. Oni się, jak widać, tym nie zajmowali, natomiast apostołowie kierowali uwagę na to, że bracia, obojętnie w jakim stanie społecznym są, jaką funkcję pełnią w społeczeństwie, mają do siebie się odnosić zupełnie inaczej. Ci, którzy mają panów wierzących, niech ich nie lekceważą z tego powodu, że są braćmi, ale niech im tym wierniej służą, dlatego że ci, którzy korzystają z ich wiernej służby, są wierzącymi i umiłowanymi. Tego nauczaj i do tego zachęcaj. Bardzo praktyczna nauka, bo gdy niewolnik w tamtych czasach uwierzył w Jezusa Chrystusa i jego Pan uwierzył w Jezusa Chrystusa, to mógłby sobie pomyśleć, że teraz to już faktycznie on może się spóźnić do pracy, może nie wstać rano, bo jego Pan jest chrześcijaninem i będzie go traktował w sposób taki ulgowy. ale chodziło o to, żeby nie od tej strony na to spojrzeć, tylko od tej strony, że on jako sługa, jako niewolnik, ponieważ ma wierzącego Pana, nie ma się nastawiać na taryfę ulgową, tylko tym wierniej mu służyć, tym bardziej go kochać, tym bardziej wypełniać wszystkie swoje obowiązki w stosunku do niego. I to budowało właściwe relacje, bo z kolei ten wierzący Pan, to przecież on miał braterską miłość do tego niewolnika, już go nie traktował tak jak niewolnika. To już było inaczej, to mamy na przykładzie Filemona, do którego apostoł Paweł napisał w sprawie jego niewolnika, który mi kiedyś uciekł, ale gdy tam gdzieś był w Rzymie, spotkał się z Pawłem, nawrócił się i Paweł go odsyłał do swojego dawnego pana, odsyłał go do miejsca, skąd uciekł, do miejsca, gdzie powinien wrócić. I prosił tego właśnie Filemona, żeby on właściwie się do niego odniósł teraz. Ale ponieważ Filemon był wierzący, to nie trzeba mu było specjalnie tego tłumaczyć, bo on to już w sercu czuł. Bo być może, że dlatego utraciłeś go na krótki czas, napisał święty Paweł, abyś go odzyskał na wieki. I to już nie jako sługę, ale więcej niż sługę, bo jako brata umiłowanego, zwłaszcza dla mnie, ale tym bardziej dla ciebie, tak według ciała, jak i w Panu. I to jest właśnie ta nauka, że bracia, obojętnie kim są w świecie, czym się zajmują, mają się w sposób szczególny traktować. Szczególnie jest nam bardzo miło być szczególnie potraktowanym. Lubimy takie chwile, kiedy ktoś nas potraktuje po bratersku, gdy nas ktoś dobrze potraktuje, gdy ktoś nas wyróżni. Jest nam miło. Zachodzę do wspomnianej hurtowni, której dyrektorem jest brat w Chrystusie. I jak mnie zobaczy gdzieś tam, bo ja kupuję, przecież nie pcham się tam do niego od razu, ale kupuję, załatwiam jakąś sprawę, przechodzi, zobaczy mnie, to mnie woła, chce na kawę, zaprasza mnie na kawę. Pracownicy wszyscy patrzą, że facet jeszcze nie za bardzo dobrze ubrany, bo się wyrwał od jakiejś roboty, kupuje jakąś część, a tu dyrektor go zaprasza, żeby na kawę, żeby usiąść w jego gabinecie, porozmawiać. Miłe uczucie. Miłe, ja tam nie chodzę dlatego, żeby on mnie zapraszał na kawę, rozumiecie, ale jest to przyjemne. To ma też działać w drugą stronę, proszę ja was. Nam jest miło, gdy ktoś nas szczególnie potraktuje, dlatego, że jesteśmy wierzący. Tylko dlatego, że jesteśmy wierzący, nie dlatego, żeśmy mu tam ileś rzeczy dobrych zrobili, jakoś się tam w jego łaski wkupili, nie, tylko dlatego, że jesteśmy wierzący. Wie o nas, że jesteśmy chrześcijanami i nas traktuje szczególnie, to my również powinniśmy, jak Biblia mówi, życie oddawać za braci. Od tego są bracia. Żeby się wstawiali za siebie nawzajem, żeby okazywali sobie względy, żeby się kochali, żeby sobie pomagali, żeby podawali rękę. I tutaj chciałbym wymienić parę zasad. Po pierwsze, w braterstwie prawdziwym obowiązuje zasada wzajemności. Bo jeżeli coś działa tylko w jedną stronę i ciągle w jedną stronę, to może dojść do napięcia. To też nawet przeciwnik naszych dusz może przyjść do kogoś, kto okazuje względy drugiemu bratu, podaje rękę, pomaga, a ten tylko korzysta, a sam nie jest gotowy też pomagać, to może przyjść jakaś przykra chwila zwątpienia, jakaś gorycz może wypełnić serce, że ty wszystko dla niego, a on dla ciebie nawet nie poświęcił chwili, albo zamknął przed tobą drzwi. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Czytamy w Galacjan 6,2. Jedni drugich brzemiona noście. Znaczy jednego dnia możesz ty mieć ciężej, to ten drugi ma to twoje brzemię ci pomóc nieść, a potem jemu jest ciężej, ty masz mu pomóc nieść. Jedni drugim brzemiona noście. To nie jest tak, że tylko jedni ci sami tym drugim, tym samym mają nosić, tylko jest tutaj zasada wzajemności. Każdy z nas niech się bliźniemu podoba ku jego dobru dla zbudowania. Rzymian 15:2. Każdy z nas niech się drugiemu podoba. I jak zaczynamy w ten sposób myśleć, to wszystko staje się jasne. Żeby się podobać drugiemu, to wsłuchujesz się w to, co on tam przeżywa, jakie ma problemy, starasz się mu pomóc, okazujesz mu empatię, współczucie, ale przede wszystkim podajesz mu pomocną dłoń. Więc zasada wzajemności, jest to jasne? Braterstwo prawdziwe domaga się wzajemności. Nie może być tak, że to działa tylko w jedną stronę. Bo ten ma większe serce, większe możliwości, a ty tylko przychodzisz jak pijawka, się podepniesz i ściesz. Uczucia pozytywne, czas, pieniądze, wysysasz z drugiego tylko. To musi być dwukierunkowe. Braterstwo na tym polega. Po drugie, obowiązuje nas zasada lojalności w braterstwie. Prawość, wierność, rzetelność we stosunkach wzajemnych. Lojalność na tym polega, że jesteś prawdziwy w tym, że jesteś uczciwy w tych relacjach, że nie odgrywasz jakiejś roli, żeby wykorzystać. Bardzo jest nam przykro czasem, jak się pojawią między nami ludzie, którzy wyczuwają, a oni tam są tacy, co na kilometr wyczuwają, gdzie się dowiedzą, że chrześcijanie to tacy naiwniacy, którzy ci pomogą, nie będą liczyć pieniędzy, czasu i tak dalej, bo oni mają miłość Chrystusową i przychodzą. I jak odkrywamy, że taki kombinator przyszedł do nas, taki cwaniak, i mu stawiamy mur, to on się oburza, a to Chrystus was nie nauczył miłości? A gdzie jest wasza miłość? On to widać, z czym przyszedł do zboru. I jest nam przykro. My mamy zasadę lojalności wzajemnej, czyli że to braterstwo jest oparte na prawdziwych uczuciach wynikających z wiary w Chrystusa. My tu niczego nie odgrywamy. My jesteśmy tacy ze sobą i tacy poza sobą. Mówimy o sobie dobrze, trzymamy się razem, liczymy na siebie wzajemnie, nie obgadujemy się wzajemnie, jesteśmy jedno. To jest to. Jest przykro, gdy widzimy jakąś dwulicowość w niektórych ludziach, którzy trafiają do zboru, gdy się pojawia obmowa, gdy brak postawy obronnej w stosunku do bracia, że ktoś łaja naszego brata, że ktoś obgaduje go gdzieś, a my nabieramy wody w usta, nie stajemy w obronie naszego brata w Chrystusie. To jest nielojalność. To nie jest żadne braterstwo. Braterstwo jest takie, że się trzymamy. My oczywiście możemy sobie, jak któryś zawalił coś, możemy sobie tu w naszym gronie powiedzieć różne rzeczy, aż nasz wpięty nam pójdzie, bo czasem trzeba powiedzieć, bo prawdę w miłości mamy mówić sobie jak najbardziej. Ale jak ktoś z zewnątrz atakuje nas, to powinniśmy stanąć w obronie. Nie powinniśmy stanąć po tej samej stronie i zacierać ręce, żeby temu bratu teraz dowalą, a ja będę miał temat do pogawędki przy kawie potem, że co wiesz, co on tam zrobił, wiesz, jak on się zachował? O, biada ci, jeżeli masz taką postawę. Nigdy nie wolno się cieszyć z nieszczęścia twojego brata w Chrystusie. Nigdy nie należy przyjmować postawy takiej obserwatora nieszczęścia. Jeżeli się dzieje jakieś nieszczęście w życiu brata lub siostry, to powinien się zaangażować, powinniśmy dołożyć serce i ręce do tego, żeby go wesprzeć w tym momencie. Nawet jeśli nam gdzieś kiedyś zalazł za skórę. To jest brat w Chrystusie, to jest siostra w Chrystusie. Lojalność, zasada lojalności. Obowiązuje nas też zasada troski o słabszych, bo różną mamy kondycję. W różnym okresie życia jesteśmy i wiary naszej. I jedni są silniejsi w tym momencie, drudzy słabsi. I Biblia nas uczy, a my, którzy jesteśmy mocni, winniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, a nie mieć upodobania w sobie samych. To jest obowiązkowe w braterstwie. Gdy mówimy, że nam trzeba do pobożności dołączyć braterstwo, to właśnie mamy na myśli. Mamy na myśli zasadę wzajemności, mamy na myśli zasadę lojalności i zasadę troski o słabszych. To widać przez całą Biblię. to ja dzisiaj nawet rano w psalmie 146 przeczytałem, że Bóg troszczy się o tych słabych, troszczy się o obcego, kto jest gdzieś na obczyźnie, troszczy się o sieroty, o wdowy, troszczy się o słabych. Bóg taki jest i ma być w nas właśnie taka postawa, że się troszczymy, że zauważamy kogoś słabszego, słabszego na zdrowiu, słabszego we wierze, słabszego w różnych sytuacjach życiowych, bardziej nieporadnego. Nie zostawiamy go, nie wolno nam go zostawić. Mamy się o niego zatroszczyć, mamy go wesprzeć. No i obowiązuje nas zasada stałości braterstwa. Stałości braterstwa. Braterstwo to nie jest stan sezonowy, to nie jest coś na jakiś pół roku, na daną chwilę, na dany czas. Prawdziwe braterstwo wynikające z wiary w Jezusa Chrystusa to jest coś na zawsze. Na zawsze, aż do grobowej deski, aż nas Pan nie zabierze. Jesteśmy związani z Kościołem, związani z braćmi i siostrami i cię trzymamy razem i nie dopuszczamy do tego. I kiedyś Bóg miał zarzut do Jerozolimy, Jeremiasza w 2 rozdziale jest to napisane. Jakże lekko ci przychodzi zmieniać twoją drogę. Także Egipt cię zawiedzie, jak zawiodła cię Asyria i wyjdziesz również stamtąd z rękami nad głową, gdyż Pan odrzucił tych, którym zaufałaś i nie będziesz miała z nimi szczęścia. Jerozolima, czyli stolica państwa izraelskiego, najogólniej mówiąc, ośrodek decyzyjny ludu Bożego, świątynia tam była. I jakie to było przykre w oczach Bożych, że oni tak... Jak coś tam, to do Egiptu. No bo tutaj w tej chwili... I Bóg mówi, jak ty łatwo zmieniasz, jaka ty jesteś niestała, Jerozolimo. I Egipt cię zawiedzie, Asyria cię zawiodła i Egipt cię zawiedzie. I ci, którym tak ufasz, lecisz do nich, nie będziesz miała z nimi szczęścia. Braterstwo to jest taka postawa, że się trzymamy, nawet jak widzisz, że tam jest fajniej teraz, że tam lepsze jedzenie, że tam lepszy program, że tam milsi ludzie, że tam ładniejsi ludzie, młodsi ludzie, tam jest, nie lecisz tam, ponieważ masz w sercu miłość braterską, kochanie braci i sióstr, niech trwa, mówi Słowo Boże. Dawid kiedyś napisał w psalmie 55 o bólu, jaki go spotkał ze strony jego przyjaciela. Gdyby mi wróg złorzeczył, zdołałbym to znieść. Gdyby godził we mnie człowiek, który mnie nienawidzi, mógłbym się przed nim ukryć. Ale tu chodzi o ciebie, człowieka z mojego otoczenia, o przyjaciela, któremu zaufałem. Żyjemy w bliskiej przyjaźni. Razem z innymi chodziliśmy do domu Bożego. I co? I braterstwo się rozsypało? Jak to możliwe? To jest bardzo bolesne. Prawdziwe braterstwo trwa. Jesteśmy braćmi i siostrami w Chrystusie na dobre i złe. Jak jest przykro żonie, gdy mąż ją kochał dopóki wszystko było cacy. A potem już się boczy, a nawet ją zostawia. Jaka to jest wielka przykrość dla kobiety, która złożyła całą ufność w to, że ten facet, który jej obiecał, że będzie przy niej w dniach dobrych i złych, że będzie, jak on nie dochowuje jej wierności. Jaka to jest przykrość dla braci i sióstr, gdy ktoś nagle z ich grona mówi, ja z wami już dłużej nie chcę, już idę sobie. Jaka to jest przykrość. Przyjaciele, nie musimy wszystkich ludzi jednakowo lubić. Biblia nas nie zobowiązuje do tego, żebyśmy jednakowo lubili wszystkich. Tych wszystkich pijaków, bandytów, tych wszystkich cwaniaków, mądrali, tych wszystkich kłamców, cudzołożników, jednakowo, że mamy ich wszystkich lubić. Nie. Nie musimy ich wszystkich lubić jednakowo. Mamy mieć w stosunku do nich postawę chrystusową, w sercu łaskę, mówić im o Chrystusie. Nie trzeba tego chyba tłumaczyć. Ale jeśli chodzi o nasze chrześcijańskie więzi, to mamy się w nich cechować braterstwem, prawdziwym braterstwem. Do pobożności mamy dołączyć braterstwo. Jest taka historia o Dawidzie i Jonatanie. Na koniec chciałbym, żebyśmy przez chwileczkę o niej pomyśleli. Jonatan był synem króla Saula, który nastawał na życie Dawida. Był jakby po przeciwnej stronie barykady. Dawid, gość, o którym dużo mówimy i różne rzeczy można o nim mówić, miał coś takiego w sobie, że Jonatan, jak miał z nim trochę do czynienia, to po prostu coś, jakaś chemia się pojawiła w ich relacjach, jakieś przyciąganie. I czytamy, że gdy dokończył Dawid rozmowy z Saulem, dusza Jonatana przylgnęła do duszy Dawida i umiłował go Jonatan jak siebie samego. Zawarli tedy Jonatan, czytamy dalej, z Dawidem związek przyjaźni, ponieważ umiłował go jak siebie samego. I o tej przyjaźni Dawida i Jonatana można dużo opowiadać. Jednym słowem, ludzie, którzy jakby pochodzili z różnych środowisk, tak się ze sobą zaprzyjaźnili, tak się związali, że to trzymało Dawida jeszcze po śmierci Jonatana. Jeszcze po śmierci Jonatana on ciągle chciał coś zrobić ze względu na Jonatana. Taka miłość, takie braterstwo, taka przyjaźń między nimi się zawiązała. Słowo Boże wzywa nas do tego, abyśmy do pobożności, o której ostatnio mówiliśmy, dołączyli braterstwo. Bo pobożność w końcu może okazać się sucha i zimna, jeśli nie dołączymy do niej braterstwa. To, co cieszy serce naszego Pana, gdy na nas patrzy, to właśnie postawa, że kochamy braci i siostry, że mamy silne więzi między sobą. Więzi, które nie potrzebują nie wiadomo jakiej pracy nawet, jakiegoś zasługiwania na te szczególne traktowanie. Tylko więzi braterskie, które wynikają z tego, że należymy do tego samego Pana, że On nas jednakowo kochał, jednakową cenę za nas zapłacił, że nas równo traktuje. I my siebie równo traktujemy, nie robimy różnicy między osobami przy wyznawaniu wiary. Tutaj, w naszym środowisku, nieważne, czy jesteś dyrektorem, czy zwykłym pracownikiem, czy jesteś emerytem, czy jesteś studentem z perspektywą wspaniałej kariery międzynarodowej. To się tutaj nie liczy. Tu jest się jedno liczy, że jesteśmy braćmi i siostrami w Chrystusie. I nikt tu nie jest ważniejszy i mniej ważny. Wszyscy się kochamy wzajemnie. Właśnie to mamy dołączać do naszej wiary. I dzięki temu nie będziemy bezczynni, bezowocni. Dzięki temu nie będziemy się potykać. Dzięki temu będziemy mieli otwarte, szeroko drzwi do Królestwa Bożego. Powstańmy do modlitwy.
Zdjęcia
życzeniem, żebyśmy się wzmacniali w Bożej sile, kończymy to nabożeństwo. Amen.
Amen.